czujemy się wtedy naprawdę jak w niebie, Panie nasz Boże, i wiemy, że to jest dopiero przedsmak tego piękna, tej chwały, która będzie kiedyś na zawsze w Twoim Królestwie. Dziękujemy Panu Bogu naszemu, że dajesz nam tutaj na ziemi już poznać te smaki niebieskie. Panie Boże nasz, dziękujemy, że Panie nasz Boże, gdy przebywamy z Tobą, naprawdę wszystko nabiera innego sensu, innych kształtów, innej formy. Panie Boże, my wiemy, że wtedy odczuwamy, widzimy, słyszymy całą czystą prawdę. Panie Boże, bo Ty jesteś prawdą i my wielbimy Ciebie, dobry Boże. Panie nasz, że dałeś się poznać, że przeprowadziłeś nas, znalazłeś nas. Panie nasz, abyśmy pili z tych źródeł wodę życia. Panie nasz Boże, dziękujemy za te źródła chłodne, orzeźwiające, wspaniały smak tej wody życia. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz. Alleluja. Chwała i cześć, wywyższenie. Dziękujemy. Amen. Amen. Przywitaliśmy się mniej więcej? Kto się nie zdążył przywitać, to po nabożeństwie dwa razy można. Parę ogłoszeń. Czy są tacy, którzy są wśród nas pierwszy raz i chcieliby nas pozdrowić? Od kogoś albo po prostu od siebie. Jest ktoś, kto chce nas pozdrowić, jest pierwszy raz, albo w ogóle podnieść rękę, pierwszy raz, to się przywitamy. O, proszę bardzo, tak. O, tam też, tak, zauważyłem. Witamy serdecznie. Witamy. Jak wam na imię? Nie, tam Adam, a tam? Agnieszka i Grzegorz. Tak jest, witamy serdecznie. Kto jeszcze? O, Antony, Antony, also the first time. Yes, I know your name, Antony. O, nawet pierwszy raz, ale mimo to znam twoje imię. Artur pewno. Nie, wrócił z działań polskiej ekipy sportowej. No i co tam słychać właśnie? Na razie przez telefon. Na pewno. Okej, dzięki. Jak tam nasi na miejscu spisywali się dobrze? Rewelacyjnie, tak jest. Tam dalej ich pilnujcie, żeby no, tam stanęli na podium. Już nie mówię o pierwszym miejscu, ale żeby na podium stanęli. Tak, jakoś nigdy się sportem nie interesowałem, ale teraz powoli zaczyna mi to interesować. Okej. Okay. Georgi pozdrawia? A on jeszcze tam z tą grupą jeździ? O, szok. To długo. Ja myślałem, że już wrócił. Aha. Jak się Gruzinom podoba w Polsce, tak ogólnie? Dobrze, tak może być, tak? Ja myślałem, że oni są w skowronkach, a oni... No dobra, no. Z Katowic, Betanii, tak? Dziękuję bardzo. Jak tam mój brat się ma? Tak, proszę pozdrowić zbór i brata mojego, pastora Ryszarda. Merci, merci, merci. Dla tych, którzy nie zrozumieli, to pozdrowienia serdeczne od pastora Johna z Londynu, w Anglii oczywiście. No właśnie, my też Marek nasz, który pracuje, jak wiecie, w Londynie, też nas zaprasza i na parę dni wyjedziemy do Londynu, bo po tym Brexicie to być może jest to ostatnia możliwość, żeby tak spokojnie wyjechać do Anglii, do Londynu. Nie wiem, co będzie dalej, więc no, jeszcze skorzystamy z tej okazji. No, w tej polityce to się dzieje tyle rzeczy różnych ciekawych, mniej lub bardziej ciekawych, że naprawdę... Czasami człowiek zachodzi w głowę, jak to pojąć. Ale na pewno wiele rzeczy, jak wchodziliśmy do Europy, to wiele rzeczy miało być inaczej. I ja trochę jestem rozczarowany tym, co się dzieje. Spotkanie z Brexit, taka ważna rzecz. I zaproszono tylko 6 państw, ministrów spraw zagranicznych, a oczywiście Europy Wschodniej całej nie zaproszono, bo my jesteśmy jakby gorszą częścią Europy. No to jak taka sprawiedliwość ma być, taka równość, prawda, no to my dziękujemy. To my dziękujemy Brukseli, dziękujemy i pójdziemy sobie na lepszą łączkę. Niech Bóg błogosławi, tak. Okej. Jeszcze jakieś pozdrowienia? Urodziny. Dzisiaj urodziny ma siostra Elżbieta Nieradka. Życzymy jej wielu Bożych błogosławieństw. Nie widzę jej, to przekaż mamie, że pamiętaliśmy. Co? Nie jestem okiem kościoła. Nie czytam. Ale pozdrawiam, oczywiście, jak najbardziej. Nabożeństw młodzieżowych już nie ma, tak, Dawid? Przerwa wakacyjna. Ale oczywiście dbacie, żeby wszystkich młodzież zabrać do, jak się nazywa, to punkt krytyczny, czy punkt wyjścia, czy jak to się nazywa ten decydujący moment, tak? No właśnie. Okej. Świadectwa wszyscy już otrzymali. Od niektórych słyszałem, że otrzymali bardzo dobre świadectwa. No, na przykład takie świadectwo dzisiaj słyszałem, nie powiem kto, bo może ktoś nie chce, ale takie świadectwo, na którym było 11 szóstek i 7 piątek. O, to ja rozumiem, takie świadectwo. No i uważam, że dzieci, ludzi wierzących mają naprawdę szansę, żeby być z przodu, bardziej z przodu, aniżeli z tyłu. Mamy być głową, nie ogonem. Pan Bóg daje mądrości rodzicom, a także ich dzieciom. Oczywiście, jeżeli dzieci chcą i za Panem Bogiem, lubią sprawy związane z Panem Bogiem, Pan Bóg będzie błogosławił i będzie w szczególny sposób prowadził na ich drogach. A propos właśnie świadectwa, poproszę wszystkie dzieci, młodsze i starsze, dzieci po prostu, które chodzą na szkółkę, tak? Żeby wyszły do przodu, pomodlimy się o was, o wakacje, żebyście byli ochronieni od jakichś złych przygód i wrócili z uśmiechem wypoczęci za kilka miesięcy we wrześniu do nas, do rodziców, do szkoły. To co, dzieci, chodźcie, pomodlimy się od was. Co? Powiedz, bo ja nawet nie...
Witam serdecznie wszystkich. Chciałabym bardzo prosić was o modlitwę w prowadzeniu własnego biznesu, żeby Bóg dał mi mądrość, tą, którą wielu ludzi brakuje.
Jaki to biznes?
Jest to salon kosmetyczny otwarty dopiero od 2 miesięcy, ale już koszta są praktycznie zerowe, więc chwała Bogu za to. I mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie się to rozwijać i Bóg mi pomoże.
Tak jest, dobrze mówi. Dobrze mówi i w ogóle zachęcam, jeżeli ktoś z was otwiera jakiś biznes, to powiedzcie też, słuchajcie, otwieram biznes, proszę was o modlitwę. Dlaczego nie? Dlaczego Pan Bóg nie miałby błogosławić, tak jak błogosławił mi dzieci, dlaczego nie mam błogosławić biznesu? I tak dalej. To są normalne, codzienne nasze sprawy i pomodlimy się oczywiście. Także przynieś nawet może jakieś ulotki takie, rozdaj nam. Zamiast pójść do konkurencji gdzieś tam, to pójdziemy do swojego człowieka. Pójdziemy do swojego człowieka, no, żeby na usługę kosmetyczną. Jeszcze z uśmiechem, jak trzeba, pomodlimy się, zaśpiewamy razem. O, proszę bardzo, tak być powinno. Oczywiście, także dzieci już są, tak, wszystkie? Nie bardzo widzę te wszystkie dzieci. To nic, póki dzieci wszystkie się zbiorą, to modlimy się o ten biznes. Ja zawsze mylę wasze imiona. Twoje imię jest? Ewelina, właśnie. O, pojazd. Ewelina. Okej, dobra. A kto jeszcze właśnie chce prosić o swój biznes? Właśnie, o modlitwę, o swój biznes. Niedawno zacząłeś? O, tutaj. Tereska też biznes prowadzi? O, to nie wiedziałem, brawo! Powiedz mi, widzicie, emerytka i też będzie biznes prowadziła. To się ceni. Dawid coś na ten temat ma do powiedzenia. Nie?
Córki biznes, bo ona
zaczęła... A, córki biznes. No to gdzie ona jest? Niech ona przyjdzie i poprosi, no.
Ale jest w Bogu i w Panu.
A jest w Bogu, no to już wszystko tłumaczy. Dobrze. Aha, okej. Okay. I wy tutaj jeszcze o biznes, tak jest, no właśnie wiem. Mariusz właśnie też, tak jest. O, wy, no właśnie. O, to jest bardzo ważna rzecz. Kto tutaj jakiś biznes chce założyć jeszcze? Dobrze, to pozwolicie, że ja w imieniu was wszystkich przedłożę waszą sprawę Panu Bogu, tak? Panie Boże nasz, słyszałeś te nasze... widziałeś, Panie Boże, o co chcemy prosić. Chcemy prosić o te wszystkie biznesy, ludzi, którzy coś zaczynają robić. Pobłogosław im, Panie Boże. Tak jak prosimy Ciebie o błogosławieństwo dla rodziny, dla naszych wakacji, czy dla naszych dzieci, tak równie dobrze, Panie Boże, chcemy zaprosić Ciebie do naszego biznesu. Panie Boże, chcemy to robić sprawiedliwie, dobrze, najlepszej jakości. Panie Boże, z Twoją mądrością. Panie Boże, chcemy też dużo zarabiać, aby ułożyć na wszelką dobrą sprawę, tak jak Twoje słowo mówi, Panie Boże, dawać do kościoła, dawać dla biednych, dawać tam, gdzie jest potrzeba. Panie Boże nasz, dlatego oczekujemy Twojego błogosławieństwa i racz błogosławić tych, którzy się zgłosili, tych, którzy oczekują na Twoje błogosławieństwa, którzy prosili o błogosławieństwo. Pomóż, pobłogosław, Panie Boże. I my dziękujemy. Dziękujemy, że możemy liczyć na naszego dobrego Ojca w niebie, że nie musimy się wstydzić, modlić o takie ważne sprawy w życiu, Panie Boże. Chwała i cześć i wywyższenie Panu i Bogu naszemu, bo w Tobie mamy zwycięstwo. Amen. 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 Czy Dawid, w związku z tym masz jakieś hasło takie jedno, dwu, trzy zdaniowe na temat właśnie tej modlitwy o biznes? Pomyśl, to później powiesz. Dzieci są, tak? Chodźcie, dzieci, tutaj. Kazalnice? No dobrze. Marek i Dawid. To ja już przekażę mikrofon.
Ja zapraszam wszystkie dzieci tutaj na scenę. Bardzo proszę, teraz dzieci tutaj będą królowały na scenie. Te najmniejsze tutaj z przodu zapraszamy, starsze tam. W rządeczku się ustawiamy. Tutaj. Ale tutaj. Porozmawiać z naszymi dziećmi, to dowiemy się bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy o Panu Jezusie, więc mają wiedzę, posiadają wiedzę taką, która jest potrzebna do ich wieku, który posiadają. Więc chciałabym, żebyśmy my jako rodzice, my jako starsi ludzie szanowali też te dzieci. Ja wiem, że wymagamy dużo od dzieci, że one mają być takie, on i on, prawda, zawsze i wszędzie. Ale pamiętajmy swoje młode lata, jacy byliśmy, ile błędów porobiliśmy, więc miejmy wzgląd na to, że czasami dziecko gdzieś tam biega. Nie jestem za tym, ale chcę, żeby dzieci były kochane przez zbór. Pragnę, żeby nawet takie biegające, takie piszczące czasami było kochane przez nasz Kościół, dlatego że dzieci są przyszłością. Młodzież jest przyszłością, ale dzieci są przyszłością jeszcze większą, dlatego naprawdę, kochani, jak widzimy dziecko, to zacznijmy Bogu dziękować za nie, ponieważ to jest to dar od Boga. Dzisiaj naprawdę wielu ludzi stara się o to, żeby mieć dzieci, wielu z nich nie ma, a my mamy dzieci i za nie chcemy Bogu dziękować, bo Bóg jest dobry, obdarował nas wspaniałymi dziećmi. Ich tu wszystkich nie ma dzisiaj. Przygotowaliśmy takie dyplomy, podziękowanie, coś na pamiątkę dla dzieci. Świadectwa już dostały i są one w szkole. Na świadectwie już jest ocena, ale jeszcze z kościoła, ze zboru, tu pastor po prostu będzie wręczał dyplomy dzieciom, a ja będę głośno czytać. Dzieci będą podchodziły, odbierały dyplomy. Alex Lember, zapraszamy Alex ciebie. Za naukę w szkółce Kościoła Zielonoświątkowego Życzymy Ci błogosławieństwa i wzrastania w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. I prosimy tutaj, bo będzie wspólne zdjęcie i Antony zrobi to zdjęcie, a też gdy rodzice będą chcieli, to mogą potem sobie od niego wziąć. Sara Miękinia. Zapraszamy Sarę. To nasi najmłodsi uczestnicy szkółki. Klaszczmy, kochani, klaszczmy. Dlatego, że jest za co. A to wszystkim. A, Sara przysnęła, dobrze. Estera Wojtowicz. Esterka, jesteś tu, kochanie. Zapraszamy Ciebie, proszę. Jesteś najmłodszą piosenkarką i życzymy Ci błogosławieństwa. I prosimy z powrotem tutaj. To będzie Olga Łupina. Nie ma Olgi dzisiaj. O, to zapraszamy Olgę. Iga Ptak jest? Nie ma. Johan Hussein nie ma, Johana.
Nie ma.
Aleksandra Ozimek. Też jej dzisiaj nie ma, bo wyjechała na wycieczkę. I Marta Ozimek. Tak samo. Milenka Sembratowicz zapraszamy. Chodź, Milenko. Bardzo zdolna dziewczynka. Niech Ci Bóg błogosławi. Sara Jarczyńska. Liliana Kapelko. Chodź, Lilianka. Amelka Kapelko. Prosimy. Dawid Hubal. Nie ma ich. Denis Smal, prosimy. Iwan Smal. Beka Szarabidze. Zaza Szarabidze, prosimy. Oskar Nathan Wołkiewicz. Kestia Estera Wołkiewicz. Kasia Kosior. Zapraszamy Kasieńkę. To są dla tych najmłodszych, które brały udział. Dlatego teraz oddaję głos pastorowi. Zapomniałabym o bardzo ważnej rzeczy, kochani. Jak będziemy modlić się o dzieci, to przede wszystkim módlmy się też o nauczycieli. Chciałam z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim nauczycielom, którzy wkładają przez ten rok czasu bardzo dużo energii, siły i mądrości i czasu, aby przygotować się do pracy z dziećmi. Także dziękuję Bogu, że są nowe osoby, które wykazują chęć. Myślę, że to będzie taka stała chęć, aby nam pomagać, bo potrzebujemy, ale tym, którzy się bardzo udzielali w tym roku, dziękuję i życzę Bożego błogosławieństwa, aby tak dalej, bo potrzebujemy pomocy. Niech Wam Bóg wynagrodzi tyle, ile chce.
Tyle, ile chcę, a chcę hojnie. Dobrze, to pomodlimy się o naszych słodkich maluchów. Niektórzy już w międzyczasie bardzo wyrośli. Niemniej jednak to są nasze słodkie maluchy. O. Tak, Panie Boże, nasz Bóg, błogosławimy Ciebie za naszych wspaniałych dzieci. Dziękujemy za to, że mamy te dzieci, że możemy je do kościoła przeprowadzać, że możemy je nauczać o Tobie, Panie Boże. Jakże to jest różne od tego, co spotykamy tam za ścianą kościoła. Pomóż nam, Panie Boże, wychować je Tobie na chwałę, Panie Boże, a także dla pożytku społeczeństwa. Teraz w czasie wakacji zachowaj ich, Panie Boże, przed złem, aby odpoczęte mogły wrócić do nowej pracy, Panie Boże, i do poznawania Ciebie również od nowego roku szkolnego. Dziękujemy i wywyższamy, błogosławimy. Dobry Ojcze w niebie, bo to Ty im dałeś życie. Ty jesteś tym ich pierwszym ojcem. Dziękujemy. Amen. Amen. Ja myślałem, że to zaśpiewają jeszcze. Nie? Szkoda. Że coś młodzi przygotują na temat, dwa, trzy zdania, jakieś złote myśli na temat biznesu, skoro dzisiaj o tym mówimy, no to niech oni też coś o tym powiedzą. Tym razem Marek, proszę.
Chwała Bogu. Kto uważa, że Bóg jest wspaniały? Jakoś bez entuzjazmu jeszcze raz. Kto uważa, że Bóg jest wspaniały? Halleluja! No troszkę lepiej, ale musicie jeszcze popracować nad tym. Tak jak zauważyliście, rozkręcam biznes z Dawidem między innymi. I chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, o czymś, co jest dla mnie wspaniałe, ponieważ rozkręcam ten biznes, ale nie sam. Nie chodzi mi tutaj o Dawida, chociaż jest dla mnie bardzo dużą pomocą i dużą mądrością, ale chodzi mi o to, że zacząłem ten biznes rozkręcać tak jak po ludzku, z ludzką wiedzą. W pewnym momencie pojawiły się potrzeby. No i tak, praca, rozkręcanie biznesu, jeszcze inne rzeczy w życiu, bo jak niewielu z was pewnie wie, jestem na studiach doktoranckich, więc jest tego tyle. I słuchajcie, pewnego dnia stwierdziłem, muszę mieć samochód. Potrzebuję samochodu, bo coraz bardziej ten samochód był potrzebny. I pewnego dnia, wieczorem, ponieważ mieszkałem blisko wąwozu, wyszedłem sobie na taki spacer, ale w jednym celu. Wyszedłem na ten spacer w celu porozmawiania z Bogiem i modliłem się, to było pod koniec maja. Mówię, Boże, potrzebuję samochodu. Nie mam za dużo pieniędzy. Tutaj już troszkę, jak to się mówi, wydałem rynek. I tak powiedziałem, no 3000, 5000 to jest taka maksymalna kwota, którą mogę wydać. A tutaj mam propozycję za 8000 samochodu. No i tak, fajnie, może pożyczę ten samochód, na ten samochód od dziadka, może od kogoś innego. Ale taki niepokój czułem. Mówię, Boże, ja kładę przed Tobą takie jakby runo. W jaki sposób położyłem runo? Niewielu z Was może pamięta, że pracuję w banku na takiej dość niewdzięcznej pracy, jaką jest praca na słuchawce. I to był koniec miesiąca. Właściwie tam ostatnie dni, to był ten tydzień, gdzie była jedna czerwona kartka w czwartek, jakieś tam święto katolickie. I ja poszedłem się modlić chyba w poniedziałek wieczorem. I moja praca w banku polega na tym, że dzwonię do ludzi, zachęcam ich do odwiedzenia oddziału banku. Przez pół roku miałem trzy, może pięć osób, które powiedziały, ja chcę wziąć 100 tysięcy bądź więcej, proszę mnie umówić na spotkanie w banku. I ja mówię do Boga, słuchajcie, tak, coś takiego. Panie Boże, jeżeli do końca tego tygodnia pojawi się trzy osoby, które zechce wziąć pożyczkę 100 tysięcy bądź więcej, to biorę samochód do 3000. Jeżeli to będzie do 5000, znaczy do 5 osób, to 5, jeżeli 10, to wiadomo, wyższa kwota. Niemożliwe. Przez całe pół roku było tych osób 5. Poszedłem do pracy następnego dnia i jeszcze jakoś zadzwoniłem do Dawida. Dawid mówi, słuchaj, ale co ty zrobiłeś? Co ty dałeś Bogu w zamian? Więc ja tak myślę, no rzeczywiście. Powiedziałem, Boże, daj mi to, ale co ja dałem w zamian? Powiedziałem, Boże, od dzisiaj codziennie rano, pierwszą rzeczą, którą będę robił po obudzeniu, to godzinie 5 rano będę szedł do tego wąwozu i będę godzinę spędzał z Tobą. No, może o 6, jeżeli będę mógł później wstać, bo czasami, wiadomo, płynność się wraca do domu, więc jak mam, to mogę trochę posłać dłużej, to godzina 6. I słuchajcie, no, to była moja obietnica. No, następnego dnia rano, mimo że o 18 byłem w tym wąwozie, rano wstałem, poszedłem się modlić, poszedłem do pracy, dzwonię, jest pierwsza osoba. No, super. Ale zostały jeszcze co najmniej dwie. W środę nie było żadnej takiej osoby. Czwartek, dzień wolny, przychodzę do pracy w piątek, Pracuję sobie i oczywiście codziennie rano chodziłem modlić się o tej godzinie 5. Piątek. Godzina, druga godzina, piąta godzina. Pojawiła się druga osoba. To znaczy, że jest dwie osoby, a miało być minimum trzy. No i tak godzina 16, godzina końca mojej pracy. No jeszcze jedna rozmowa. No może jeszcze jedna. No i tak nieodebrane, nikt nie może ktoś rozmawiać. Mija 10 minut. 15, kwadrans studencki, mówię, dobrze. Boże, rozumiem, Dałeś mi taką nadzieję, ale to widocznie dla mnie. Ostatnia rozmowa. Jeżeli teraz będzie odmowa, czy jakaś inna osoba, rozumiem, wychodzę. Zadzwoniłem. Dzień dobry, chcę 120 tysięcy. Chwała Bogu. Słuchajcie, samochodu jeszcze nie kupiłem, bo wiem, że ten samochód na mnie czeka. Wczoraj miałem ten samochód kupować i byłem pewny, że kupię ten samochód. Znalazł się człowiek, mój przyjaciel, który przyjechał, powiedział, nie bierz tego samochodu. I wiecie co? To jest tylko jedna mała sytuacja. Od kiedy zacząłem się modlić i nie skończyłem tych rannych eskapad. Czasami przychodziłem do domu 12, pierwsza w nocy z uwagi na różne rzeczy, na to, że czasami wracałem później do domu po pracy czy z jakichś spotkań. Godzina 5, 6 najpóźniej potrafiłem 2 godziny spać i wstawałem o tej 5, o tej 6 rano. Ludzie w pracy pytają się, co się z tobą dzieje, człowieku? Zacząłeś się elegancko ubierać. Zacząłeś jeść jakoś tak zdrowiej. Chodzisz ciągle, masz takiego banana na twarzy, że po prostu nie można się do ciebie nie uśmiechnąć. Słuchajcie, uważam, co jest najważniejsze. Naszym biznesem w życiu to nie są tylko pieniądze. Naszym biznesem jest też przyprowadzanie ludzi tutaj, do kościoła. Naszym biznesem to nie jest proponowanie ludziom pieniędzy. Po ostatnim szkoleniu przyjechałem do pracy i rozmawiałem z jedną osobą. Mówi, słuchaj, coś się z tobą stało, po prostu nosi cię. Mówisz co? Bo zrozumiałem jedną rzecz. Ja ludziom nie mam proponować współpracy i pieniędzy. Ludzie nie potrzebują dzisiaj pieniędzy. Ludzie mają jakieś pieniądze i myślą, przeżyję. Jakimś tam na takim słabym poziomie. Ludzie chcą zmiany poziomu życia. Ludzie chcą zmiany poziomu życia finansowego. Ludzie chcą zmiany poziomu życia tego, żeby mogli pójść do rodziny i po pracy przyjść i z tą żoną nie zjeść obiad i paść przed telewizorem zmęczonym, tylko spędzić czas z rodziną. Ludzie chcą, żeby w ich sercach coś się zaczęło dziać. I my mamy zarażać tych ludzi czymś nadnaturalnym. Naszą radością, która nie płynie ze szkoleń, nie płynie z książek, która płynie z Jezusa. Słuchajcie, chodzę o tej 5 rano, o 6, dzisiaj chyba to 6 rano, nawet mimo, że dzisiaj do kościoła przyszedłem, wstałem też rano i codziennie rano wstaję, czasami jest to 7, bo na przykład jestem bardzo zmęczony, mogę później wstać, ale codziennie rano podnoszę się, nie chce mi się czasami naprawdę, jestem zmęczony, idę do kościoła, idę do tego wąwozu i spędzam godzinę z Bogiem. Słuchajcie, jeżeli chcecie robić jakiś biznes, jeżeli chcecie, żeby wasze życie się zmieniło finansowo, ale duchowo przede wszystkim, bo jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na pierwszym miejscu. To zacznijcie zaczynać dzień z Bogiem. Stańcie, może nie możecie wstać godzinę wcześniej. Może nie możecie poświęcić tej godziny wcześniej. Poświęćcie 10 minut. Wyjdźcie w miejsce, gdzie będziecie sami. Ja idę do wąwozu, gdzie jest masę ludzi z psami, ze zwierzętami. Czasem mijają mnie, patrzą na mnie jak zdziwieni. 5 rano, a jakiś człowiek idzie bez psa. Co on tu robi? I się jeszcze od nich uśmiecha. Jeżeli chcecie zmiany w waszym życiu, jeżeli chcecie, żeby wasze plany, żeby wasze marzenia, jakiś biznes się zaczął po prostu iść w kierunku właściwym, czyli do góry, to musicie coś z siebie dać. I tu nie chodzi mi o jakieś właśnie wysiłki, pieniądze. Jeżeli będzie Bóg na pierwszym miejscu, to zaczną się dziać tak ponadnaturalne rzeczy, że będziecie zaskoczeni. Ja powiedziałem wam o jednej rzeczy, a w moim życiu od tego miesiąca dzieją się takie rzeczy, że czasami po prostu mówię, jejku, wow, jak to się stało? Jak to możliwe? Ja po prostu jestem zadziwiony tym, co się stało po miesiącu. A wyobraźcie sobie, co będzie za pół roku, za rok, za 5 lat. Jeżeli będę chodził i będę zaczynał dzień z Bogiem. Pamiętajcie, nasze życie to jest biznes. Biznes nasz to jest przyprowadzenie ludzi. My mamy sobie robić tam w niebie miejsce. Nasz biznes to jest robienie sobie dobrej kwatery w niebie. Prawda? Zgadzacie się ze mną? No nie czuję przekonania. Czy zgadzacie się ze mną? Halleluja! Dziękuję.
Dzięki bardzo. No właśnie, z takim entuzjazmem podchodzić do każdej rzeczy. I dobrze Marek powiedział. Dobrze Marek powiedział, że jeśli chcemy coś od Pana Boga wziąć, no to też bądźmy gotowi coś dla Pana Boga również zrobić, coś dla Pana Boga dać. Choćby ta godzina rano, na samym początku dnia, To jest świetny początek, wspaniały początek. Godzina rano w modlitwie, w czytaniu Słowa Bożego spędzona. Później, gdy już zaczynasz na przykład biznes, masz pracę, dobrą pracę, Pan Bóg ci błogosławi, to też przynieś do kościoła dziesięcinę. Zauważ, że ktoś jest biedny, daj temu biednemu i Pan Bóg jeszcze bardziej będzie ci błogosławił. To jest właśnie to, co my możemy oddać Panu Bogu za Jego hojność. Całkiem proste, całkiem oczywiste. A w tym momencie właśnie, skoro mowa o takiej ważnej sprawie jak pieniądze, to za moment właśnie pieniędzmi podzielimy się z Panem Bogiem, czyli złożymy nasze dary na służbę Panu Bogu w tym mieście, przez ten Kościół, przez tych ludzi. Postańmy. A będziemy śpiewać pieśń? Jaką? Któż jest jak nasz Pan? Tak jest, nie ma innego jak On.
Chwała Bogu. Warto chwalić Pana, bo Pan przebywa w chwałach swojego ludu. On czyni wszystko, jeśli mu oddajemy chwałę. On zmienia okoliczności. On rządzi narodami. Mury Jerycha runęły, jeśli Izraelici oddawali mu chwałę. Ale nie tylko w sposób: o, chwała ci Panie, a jestem zmęczony. Nie, z całego serca. Dawid mówił: chwal duszo moja Pana. Dziękuję ci Panie za ten wspaniały dzień, żeś pobudził nas. Nie tylko, abyśmy tutaj przyszli, ale pobudzasz nas, abyśmy ci oddawali chwałę. I takie słowo mam do zboru. Oddajcie wszystkie troski mi. Czemu się sami trudzicie? Przecież po to przyszedłem, aby wam pomóc. Aby wam pomóc. Sami nie dacie rady. Już wiele razy się próbowali i nigdy nie wychodziło. Miejcie więcej ufności i cierpliwości i oczekujcie na moje błogosławieństwo. Przecież po to jestem, bo przecież beze mnie nic uczynić nie możecie. Ufajcie mi, ja zwyciężyłem świat. Niech was to wszystko nie martwi, i biznes, i wszystko. Ja chcę waszych serc, a ja wszystko wam zabezpieczę. Szukajcie królestwa mojego. Dziękujemy ci, Panie, też za te dary tutaj złożone. Panie, niech służą z pożytkiem, aby się Twoje królestwo rozszerzało. Panie, aby tych pieniędzy, tych darów więcej przybywało. Nie tylko tych cielesnych, ale i tych duchowych. Bo potrzeba, abyśmy się modlili wspólnie jedni za drugich. Panie, podnosili jedni drugich brzemiona noście. Podnosili tych słabszych, którzy upadają w jakiś sposób. Nie mogą sobie dać rady. Ale Pan mówi: ufajcie mi, oddajcie mi wszystko. Ja w swoim czasie wszystko naprawię. Amen.
Tak, rozmawialiśmy o tym, co możemy Panu Bogu dać, albo jak odpłacamy Jemu za Jego błogosławieństwa. I w środę miałem taką myśl. Zaczynało się nabożeństwo, było nas 3 osoby na krzyż. Tak sobie pomyślałem, taka myśl przyszła, nie wiem, czy od Pana, chyba od Pana Boga. No, że Pan Jezus, który ma przyjść wkrótce, bo tego oczekujemy, że Pan Jezus sobie pomyśli tak. No, jeśli mam przyjść, to na pewno najlepiej w takie dnie, kiedy mój lud się zgromadza w kościele. W niedzielę, w środę. To przeważnie są te 2 dni, kiedy się lud Boży spotyka w kościele. Dobrze, to ja w takim razie zaplanuję, że przyjdę po mój kościół w środę. To jest taka dobry dzień, żeby przyjść po kościół. Oni się spotykają, chwalą mnie, tłumnie zdążają do kościoła. Ja przyjdę po nich w środę. I Pan Jezus przyjdzie po swój kościół w środę. A w środę były 3 osoby. Czy 4, czy 5, nie wiem. No może około 20, tak. No ale niemniej jednak wiem, że niektórzy pracują, a większość, którzy nie pracują, którzy mogą przyjść. Pomyślmy o tym, co by było, gdyby Pan Jezus chciał przyjść po swój kościół właśnie w środę, kiedy jest nabożeństwo, bo jest pewien, że w środę w kościele, zgodnie z Hebrajczyków, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń, przyjdzie. To myślmy o tym. Dobrze, a teraz myślę coś innego, ale bardzo ciekawe na pewno. Świadectwo brata Jurka. Proszę bardzo. Mówiliśmy o Bożej ochronie, o Bożym prowadzeniu, o tym, że my jako Boże dzieci jesteśmy ważni dla Pana Boga. I brat Jurek no, coś na ten temat nam powie. Proszę bardzo.
Chwała Bogu. Dzięki Ci Boże, że mogę dzisiaj wystąpić i głosić świadectwo. I proszę Cię o dalsze błogosławieństwo i prowadzenie zgodnie z Twoimi przekazaniami. Świadectwo, które w tej chwili chcę powiedzieć, dotyczy mojej pracy, ponieważ swego czasu pracowałem w Afryce. Byłem pilotem, pracowałem z załogami ukraińskimi również. I tak jak wielu z nas białych, również na tym kontynencie, bardzo często choruję na malarię. Ci, którzy chorują, no jest to choroba bardzo trudna, ponieważ nie wszyscy mogą przeżyć. Na ogół kończy się to śmiercią. Jak wiemy, malaria jest tylko chorobą zaleczalną, nieuleczalną. No i było dużo wypadków śmiertelnych. Ja natomiast chorowałem 3 razy. Szczęśliwie, bo dla mnie skończyło się może ostatni raz, ponieważ przez 3 dni nie było ze mną kontaktu, uznano mnie za zmarłego już. I tam pan doktor zastanawiał się teraz, jak odłączyć kropówkę i tamte inne rzeczy. No i dalej do pochówku chyba. Więc w tej sytuacji, ponieważ pracowałem wtedy dla rządu, musiał być lekarz odpowiedniej rangi. No i poproszono go, i żeby czy na zgodę na odłączenie kroplówki, na już pochowanie prawie, że. No i z chwilą, gdy on przybył, oczywiście oczy, to wszystkie oznaki, no to świadczyło o tym, że już nie żyje, natomiast gdzieś tam mnie przekręcał i okazało się, że wyczuł tętno na szyi, było 33. Bardzo słabe, ale stałe. Więc postawił wszystkich na nogi jeszcze raz. Po tam kilku chyba dniach odzyskałem przytomność, wróciłem do siebie. No wyglądałem jak z Majdanka, no wszystko na mnie wisiało, byłem... No, człowiekiem wcześniej takim troszeczkę słusznej postury, później okazało się, że byłem tak jak no, same kości. Nie umiałem chodzić, nie umiałem biegać, no nic, no po powrocie do zawodu to raczej marzenia. No i w pewnym momencie wróciła do mnie, oczywiście ja modliłem się, zresztą moja świętej pamięci mama również pomagała mi w tym wszystkim. Wróciła mi świadomość i ułożyłem sobie taki ciekawy program, jak mam nauczyć się chodzić, ponieważ muszę powiedzieć, że malaria ma to do siebie, że atakuje centralny układ nerwowy. No i to praktycznie zamyka wszystko. No i ułożyłem taki program, ponieważ swego czasu byłem instruktorem sportu, więc wróciła mi świadomość, jak to tam, to wszystkie rzeczy trzeba układać. I powolutku. Najpierw nauczyłem się chodzić, później nauczyłem się biegać, potem pływałem w morzu, potem grałem już w tenisa, a po pół roku wróciłem do zawodu, czyli latałem z powrotem już swoimi śmigłowcami. I po powrocie, po zakończeniu wszystkiego oczywiście wróciłem do Polski i chciałem wykonywać ten sam zawód. I u nas jest co roku są badania lotnicze. No i między innymi przed przystąpieniem do badań są takie testy, takie no banalne, 400 pytań. Byłeś w szpitalu, nie byłeś, tak, nie, złamane, tak, nie. No i któryś punkt jest, czy chorowałeś na malarię. Myślę sobie, no dobrze, przecież mogę skłamać, kto tam będzie. Ale jakoś tak, no nie, dobra, napiszę, że chorowałem. No i się okazało, że zrobili mi dodatkowe badania na enzym wątroby, na tam różne rzeczy. Już badania się skończyły w tym dniu. Wszyscy już wyszli, otrzymali orzeczenia, pojechali do domu. Ja zostałem sam. No, a komisja jeszcze tam obraduje. No więc dla mnie było jasne, że już będę spisany, a w tym momencie no to koniec z wykonywaniem zawodu. Trzeba myśleć teraz, jaki zawód inny. No i siedziałem sam i już tam kombinowałem, no co ja teraz będę robił. Na pewnym momencie wychodzi pani sekretarka, która wypisywała te orzeczenia, właśnie z tej komisji. Ja do niej tam pobiegłem, pytam, czy jak to, jaka sytuacja. A ona mówi, pan chwileczkę poczeka, zaraz wypiszę panu życzenie. Ja mówię, ale co, wszystko w porządku? No tak, wszystko w porządku. No i po zakończeniu przewodniczący tej komisji był taki pan pułkownik internista, to on decydował praktycznie o wszystkim. Więc ja postanowiłem pójść do niego, zapytać go, jak to się stało w ogóle. I zwracam się do niego, jak z tą malarią, przecież chorowałem i tak. No i zapytałem go, a on wydarł się na mnie z krzykiem, że ja nigdy nie chorowałem na malarię, że to jakaś bzdura w ogóle i na ten, więc no ja już się z nim nie kłóciłem, że chorowałem, skoro on mówi, że ja nie chorowałem, tak? Pragnę dodać do tego wszystkiego, że tu w Lublinie później spotkałem też takiego pana, który prowadził aptekę, gdzieś tam też miał malarię i spotkałem go gdzieś z taką torbą. On tam miał lekarstwa, różne rzeczy i pytam go, czy właśnie odnośnie tej malarii, bo tam jest kwarantanna 10 lat po tym, że trzeba brać lekarstwa. I ja mówię, i co, tak będziesz chodził z tą torbą przez 10 lat i brał te lekarstwa? A on mówi, nie, jeśli trzeba, to i przez 15. Ja do dnia dzisiejszego oczywiście wystrzegam się alkoholu, różne takie rzeczy, ponieważ no, malaria ma to do siebie, że jeżeli te bakterie są rzeczywiście uśpione, to alkohol je pobudza. No to jest inne myślenie trochę, że alkohol odkaża. Nie, on pobudza. Więc alkohol jest generalnie... Na wszelki wypadek nie piję, ale oficjalnie wiem, że malarii nie mam, więc to wszystko, co się wydarzyło, to jest jeden przypadek. Takich przypadków jest wiele więcej. Zawdzięczam tylko i wyłącznie Panu Bogu i to, że dzisiaj mogę wystąpić. I to, że dzisiaj mogę wystąpić i powiedzieć o tym, to również uważam, że to jest jego dopuszczenie, ponieważ no, uważam, że to on kieruje wszystkim. Jeżeli tak, jest jego wola, chwała Bogu.
Dziękuję bardzo. A jeżeli znalazłby się może jeden albo dwóch, albo trzech wśród nas, którzy mają ciągoty, żeby pić, to tak jak brat Jurek powiedział, lepiej się tego wystrzegajcie. Czy jak to brat powiedział? Wystrzegam się tego czegoś, tak. A na wszelki wypadek unikam, tak? Dobrze powiedziane. Tak. Ewa coś chciała powiedzieć. Bo właśnie to już taki cały ciąg zdarzeń. Co mogę zrobić dla Pana Boga? Pan Bóg mi błogosławi, albo ja o coś proszę, więc już powiedzieliśmy wiele rzeczy, które możemy zrobić dla Pana Boga w zamian. A teraz jeszcze kolejna odsłona tego tematu.
Chwała Bogu, witam bracia i siostry. Chciałam podziękować Bogu za ten budynek, który nam dał Bóg i że możemy tu się zgromadzać, bo wiele kościołów nie ma takiego budynku. I dlatego dziękuję Ci Boże za ten dom Boży i dziękuję Ci za ręce, które ten dom sprzątają, ale myślę, że jest czas, abyśmy sami też wzięli w swoje ręce i zaczęli tutaj troszczyć się o nasz dom jako rodzina. Więc chcę zachęcić wszystkich bardzo serdecznie, że wprowadzimy po prostu takie dyżury, że każdy się zgłosi do mnie, zapisze się w tym oto zeszycie. Ja się zapisałam jako pierwsza, że każdej soboty będziemy sprzątać. I myślę, że to będzie tak wyglądało, że po dwie lub trzy osoby, więc zajmie to nam może godzinę, salę tutaj na zewnątrz i łazienki, szyby. I będzie to świetna integracja. I uważam, że jeżeli sprawdzimy się w tym, żeby sprzątać nasz kościół, to Bóg zacznie nas używać w większych rzeczach. Bo bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy się wzajemnie integrowali, mieli jakąś taką wspólnotę, gdzie nie tylko korzystamy z tego miejsca, ale dajemy coś z siebie. Ręce nasze są po to, żebyśmy ich używali. Więc Myślę, że zgadzamy się wszyscy, że cieszymy się, kiedy przychodzimy, jest tu tak czyściutko i naprawdę Antony się świetnie o to troszczy, ale przyszedł czas, żebyśmy teraz sami się zatroszczyli o ten budynek. I dlatego bardzo serdecznie zachęcam i proszę, aby... tutaj mam kalendarz z terminami na soboty, więc... podchodźcie do mnie, zapisujcie się na te soboty, bierzcie to w swoje ręce, a jeżeli ktoś nie będzie podchodził, to ja sama podejdę i zachęcę, bo sama się zachęciłam, więc zapraszam serdecznie. Dziękuję.
Ktoś nie będzie mógł w sobotę, a może na przykład w piątek? Jest taka szansa, tak, żeby to zmienić. Okej, okay. To już z Antonem do ustalenia wtedy będzie. Super. Dobrze. Sięgnijmy do Bożego Słowa. Przeczytam historię, którą dobrze znamy. Historię o siekierze. Pamiętacie tę historię o siekierze? Kto pamięta? Nie chodzi o... Tak, chodzi o ścinanie, ale nie że ta siekiera ma ścinać komuś głowę. Czy... O, właśnie, tak, o tej siekierze właśnie. To jest druga księga królewska. Druga księga królewska, otwórzmy razem. 6 rozdział. Druga księga królewska, 6 rozdział i pierwszych 7 wierszy. Pewnego razu rzekli uczniowie prorocy do Elizeusza: to miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł: idźcie. A jeden z nich rzekł: racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział: owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał: ach, panie, ach, mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży: gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Potem rzekł: podnieś ją sobie. Ten zaś sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. O, taka piękna historia. Ale to byłoby za proste po prostu wziąć i ją swoimi słowami opowiedzieć no i zaaplikować do naszego życia, powiedzieć coś o wierze, o prorokach i tak dalej. Nie. Ta historia posłuży nam jako pretekst do opisania życia Kościoła, życia społeczności, twojej społeczności. No, powiedzmy oazę, czy jakiejkolwiek innej społeczności. To jest historia na 5 rozdziałów i w każdym rozdziale jeden obrazek z życia dzieci Bożych. Jak to możliwe? Jest możliwe. W pierwszym, drugim wierszu przeczytamy takie słowa: to miejsce, gdzie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Ludzie czasami doświadczają właśnie czegoś podobnego. Wydaje mi się, że nie osiągnęli jeszcze wszystkiego, co mogliby osiągnąć. Albo czują się, tak jak ci uczniowie prorocy, ciasno. No, czegoś brak. Chciałoby się czegoś więcej. Pełniej. Tutaj właśnie w sukurs może przyjść społeczność. Do tego jest właśnie Kościół. Kościół by był on miejscem rozszerzenia. Zmiany ciasnoty na przestrzeń, na rozszerzenie. Pamiętamy, że w pewnym miejscu Słowo Boże zachęca, Pan Bóg zachęca nas tak, rozszerz paliki swojego namiotu. Więc rozszerzenie, czy pomnożenie jest czymś bardzo biblijnym, Bożym i pochodzącym z nieba, pochodzącą z nieba zachętą dla nas, dla ludzi. Więc jeżeli człowiek ma taką potrzebę, aby poszerzyć swój widnokrąg, aby rozszerzyć zakres działania swojego osobistego życia, pogłębić swoją duchowość, poszerzyć swoje serce, używać swoje talenty albo znaleźć miejsce używania swoich talentów, znaleźć miejsce, na, gdzie może więcej poznać czy ludzi, czy też Pana Boga, czy inne okoliczności, ogólnie poszerzyć swój widnokrąg, to właśnie Kościół jest tutaj dobrym miejscem. Dobrym miejscem. Zobaczmy, ile ludzi przychodzi po pracy do domu i po prostu najzwyczajniej nudzą się. Do tego potrzebują właśnie komputera, telewizora, może jeszcze innych rzeczy. Wielu ludzi w ten sposób właśnie spędza wolny czas, a Kościół daje o wiele większe, szersze, szerokie, nieograniczone możliwości, dlatego że tutaj już graniczymy z wiecznością, tutaj graniczymy z nieograniczonością, bo tutaj jest sprawa Pana Boga. Tu jest mowa o Pana Bogu, o Panu Bogu i o Jego nieograniczoności. Hebrajczyków, 13 rozdział i drugi wiersz. Tam tak czytamy. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. I ten tekst jest tylko pretekstem. Nie będę mówił o gościnności, tylko chodzi tutaj o to, że taka gościnność to nie tylko kawa i rozmowa, tak też nabożeństwo to nie tylko kazanie i uścisk ręki. Przechodzimy tutaj na nabożeństwo po coś więcej. Tak jak już wspomniałem, wiele rzeczy można było samemu się domyśleć, ale przychodzimy, żeby poznać innych moich braci i sióstr, przychodzimy, żeby słyszeć Słowo Boże, przychodzimy, żeby śpiewać dla Pana Boga, żeby posługiwać sobie nawzajem, żeby ktoś nam posłużył, ale też przychodzimy, żeby wejść w Bożą obecność. To jest najbardziej cenne, wejść w Bożą obecność i tym samym nabyć więcej poznania, więcej pokoju Bożego, wewnętrznego pokoju, nabyć zdrowia więcej. O, jakże niewierzący ludzie lubią chorować, gdy tymczasem mogliby przyjść na nabożeństwo, nawet takie skromne, środowe nabożeństwo. I samo przebywanie w obecności Słowa Bożego, w obecności modlitwy, słuchanie Słowa Bożego, to jest właśnie zdrowie, to jest uzdrowienie. Tak jak gościnność to nie tylko kawa i rozmowa, tak nabożeństwo to nie tylko kazanie i uścisk ręki, to coś dużo, dużo więcej. I święci Boży powinni to wiedzieć i rozumieć. Więc rozszerzenie. Ciasno nam, jeżeli ciasno, brakuje ci czegoś, więc nabożeństwo, dzieci Boże, obecność Boża. I po drugie, w trzecim wierszu przeczytamy takie zdanie: racz i ty pójść. Ktoś zwrócił się do proroka, a on powiedział: owszem, pójdę. Jeden prosi, zachęca, drugi da się zachęcić i zrobi to, co go proszono. Zachęcenie. Zachęcenie i pocieszenie. To są też rzeczy, którymi się cechuje społeczność. Mam nadzieję, że Oaza również tym się charakteryzuje. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 31 wiersz. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Bożej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Wspomagany przez Ducha Świętego. To jest Kościół, to miejsce, Kościół to miejsce, w którym działa Duch Święty i który szuka tylko otwartych naczyń i chce tam dać to, co jest akurat temu naczyniu potrzebne. Jeżeli wspomaganie, to wspomaganie, jeśli Duch Święty wie, czego potrzeba. Zachęta i pocieszenie w Kościele. 14 rozdział Dziejów Apostolskich. 30 wiersz. Nie ma, sorry. To nie jest 14 rozdział. Teraz, czy nie? Jak mogę tak? O, 15 rozdział. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii i zgromadzili zbór, oddali list, a gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Gdy przychodzimy do kościoła i czytamy te napisane kiedyś wcześniej do wierzących listy inspirowane przez Pana Boga, to konsekwencją takiego otwartego serca będzie radość. Tak jak tutaj w tym wierszu zostało napisane i uradowali się jego zachęcającą treścią. Gdy coś z tego słowa czytamy, to większość, 99% treści tego Pisma Świętego to jest zachęta. A w rezultacie powinna być w sercu radość. Ten, kto wychodzi stąd, opuszcza to miejsce, powinien opuszczać je z radością. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali bracia. Kazania, które są mówione, Słowo Boże, które jest głoszone, to też może być napomnienie. Napomnienie również, ponieważ służy dyscyplinie, formowaniu życia, polepszeniu jakości życia, więc też w rezultacie wywołuje radość. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział i 6 wiersz. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas. Ten, który pociesza uniżonych, Bóg. Bóg, którego wzywamy razem, gdy jesteśmy. To jest taka szczególna forma wzywania Pana Boga, szczególna forma przybywania w Panu Bogu. Bóg ten może, chce, ma moc pocieszyć każdego, który tego pocieszenia potrzebuje. Więc jeśli jesteś smutny, to miejscem, które pierwsze powinno być odwiedzone, to nabożeństwo, jakiekolwiek, środowe, niedzielne, jakieś tam modlitwa, jakieś tam spotkanie młodzieżowe dla szkółki niedzielnej, nieważne. Obecność Boża jest w stanie ciebie pocieszyć. Więc zachęta, pocieszenie, jeśli trzeba, i napomnienie. W czwartym wierszu przeczytano o tym, że to ta siekiera służyła do ścinania drzewa. Ale to drzewo, które zostało ścięte, później posłużyło do budowania tych domów proroczych. Ta siekiera dalej służyła do kontynuowania tych prac. Ci ludzie na placu budowy byli zaangażowani w to, co robili, wszelką działalność. Więc Kościół i społeczność to też miejsce, gdzie można znaleźć dla siebie miejsce, gdzie można się zaangażować. i w ten sposób również rozszerzyć siebie i znaleźć zachętę, znaleźć miejsce dla rozwoju. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 5 wiersz. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, który prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Czytam akurat wiersz przed Kościołem Zielonoświątkowym, więc każdy z was na pewno wie, o co chodzi, nie trzeba tu za dużo tłumaczyć. Ale teraz, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Więc jeśli chodzimy do kościoła i chcemy sami wziąć pocieszenie, chcemy wziąć zbudowanie, to również przychodzimy do kościoła, żeby był on zbudowany. Pismo Święte naucza nas, że nie tylko mamy brać, ale mamy też dawać. Angażujemy się, żeby coś od siebie dać. Więc zbór ma być budowany. Używam swoich talentów, używam swoich możliwości w kościele i dla kościoła, aby zbór był zbudowany. Więc nie przychodzę, żeby mnie obsługiwano. Nie przychodzę tutaj, żeby, no ponieważ dałem tam coś do woreczka, więc teraz niech mnie obsługują, niech w łazience wszystko będzie jak należy, wszystko czyściutkie, kazanie na wysokim poziomie, bo ja oczekuję, że będę obsłużony. Nie, naszym wspólnym zadaniem jest ten kościół budować wspólnie. Nie, że pastor go buduje, tam liderzy się w to angażują. Wszyscy razem budujemy kościół. I 12 werset. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Wszelkie nasze działanie ma biegnąć właśnie w kierunku zbudowania. Niech to, co robię, buduje ciebie i ciebie i ciebie i razem budujemy ten kościół. Razem budujemy ten kościół. Efezjan, 4 rozdział, 11 wiersz. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, czyli służenia, do budowania ciała Chrystusowego. Tak więc twoje pojawienie się w kościele ma służyć także budowaniu kościoła. Bóg powołał ciebie do zbawienia, do kościoła, bo nie poznałeś zbawienia gdzieś tam i zostałeś sam dla siebie, jako taki egoistyczny, malutki kawałek dziecka Bożego. Nie. Pan Bóg po to właśnie stworzył kościół, aby w nim dzieci Boże gromadziły się, tam było uwielbiały, tam On przychodzi i tam widzimy Jego chwałę. I ten kościół mamy budować. Wspólnie, razem mamy ten kościół budować. I te różne talenty, posługiwania, dary, które otrzymujemy, mają temu zadaniu właśnie służyć. Do budowania ciała Chrystusowego, do posługiwania, do przygotowania innych świętych. Jeżeli jesteś już nawrócony, nie wiem, pół roku, rok czasu, już nie mówiąc o 10 czy o 20 latach, to już nie oczekujesz, że tobie ma się służyć, że tylko twoje potrzeby mają być zaspokojone. Już ty umiesz sobie radzić ze swoim problemem. Teraz przychodzisz do kościoła, aby innym posłużyć, innym święty posłużyć, innych postawić na wyższy poziom duchowy. Aż dorośniemy wszyscy do wymiarów pełni Chrystusowej. Takie jest zadanie wszystkich, których Pan Bóg do kościoła powołał. Dalej, w 5 wierszu jest takie zdanie. W momencie, gdy ta siekiera upadła do wody. Ach, Panie, ona była pożyczona. Ambaras. Zakłopotanie. Tak, w kościele, w społeczności
też będzie to występować. Ambaras, zakłopotanie. Coś się stało, czego nie oczekiwałem. Coś, co nie powinno mieć miejsca wśród dzieci Bożych, stało się. Zakłopotanie. Ambaras, zaniepokojenie jakieś. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział i 1 wiersz. Mówi apostoł Piotr do kogo mówi? Do pogan? Nie, mówi do wierzących. I zobaczcie, co mówi. Odrzuciwszy więc wszelką. I tu mówi do wierzących. Odrzućcie wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość, obmowę. Czy taki kościół można nazwać kościołem? Czy to jest zbiór ludzi świętych? Czy to są ci, którzy się wybierają do nieba? Ci, którzy mają przekształtowany charakter? Niestety w kościele są różni ludzie. I tacy super święci, święci, mniej święci i w ogóle nie święci. Ale dobrze, że chodzą do kościoła, to zawsze mają szansę, żeby się uświęcić i swoje życie postawić na wyższym poziomie. Ale i takie zjawiska, jak to opisane, również czasami mają miejsce. Ambaras, niepokój, zgorszenie czasami. Złość, zdrada, nawet zdrada, obłuda, zazdrość. No i tu jest jedna taka skaza, która jest najbardziej ohydna, najbardziej obrzydliwa. W mojej pasterskiej, naszej pasterskiej służbie okazało się, że rzecz, która występuje czasami wśród dzieci Bożych i czyni największe spustoszenie, jest najbardziej straszna, której by trzeba było unikać, jak diabeł święconej wody, tak mogę to użyć. Co tu takiego może być? Co niszczy kościoły, niszczy ludzi, niszczy pracę Bożą, co powoduje, że Bóg przychodzi w swoim gniewie a dokonuje swojego sprawiedliwego sądu. Która rzecz? Obmowa. Wszyscy właśnie. Obmowa, czyli plotka, czyli źle mówienie o kimś drugim, albo plotka, obmowa. To są rzeczy, które powodują, że kościoły po prostu przestają istnieć, że kościoły dzielą się, że kościoły nie wykonują swojego zadania, że brakuje Bożego błogosławieństwa, że przychodzi przekleństwo. No, ambaras, niepokój, zakłopotanie, coś takiego również się pojawia. Z tym, że tak, jak powiedział kiedyś z tego miejsca pewien kaznodzieja, lepiej, żeby o tobie plotkowali, aniżeli żebyś ty plotkował. Lepiej, żeby tobie zrobiono krzywdę, a nie żebyś ty miał być tym krzywdzicielem. Więc zróbmy wszystko, żebyśmy byli takim zdrowym ciałem, zdrową komórką w tym organizmie Kościoła, żeby żaden z tych punktów, nawet 100 kilometrów od nas nie przybywał, nie przechodził, abyśmy się tym za to nie brali, a raczej napiętnowali, modlili się przeciwko czemuś takiemu i badali samego siebie, czy gdzieś tam jakieś skrawki czegoś takiego złego nie znalazłyby się. I ostatnia rzecz. Pozytywna. Sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Była możliwość, żeby tą siekierę znaleźć, żeby wypłynęła, żeby ją złapać, żeby ją dalej używać. Czyli to, co było niemożliwe, stało się jednak możliwe. Więc Kościół, społeczność może być miejscem wzmocnienia, może być miejscem, gdzie słaby odzyskuje moc, może być miejscem, gdzie to, co było niemożliwe, możliwym się stało. Chory przychodzi i doznaje uzdrowienia. Zniechęcony przychodzi i doznaje zachęty. i tak dalej, wzmocnienie. Sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Siekiera wypłynęła. Można było znaleźć, pochwycić, dalej używać. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, trzeci rozdział i drugi wiersz. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. To utwierdził, czyli umocnił. Utwierdził, czyli dodał mocy. To, czego nie mieliście, to możecie otrzymać. To jest właśnie wzmocnienie, umocnienie, dodanie mocy. Utwierdzenie w tym wersecie. Galacjan, jest do Galacjan drugi rozdział, ósmy werset. Bo ten, z dużą literą ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Skutecznie działał, czyli działał w mocy, czyli dał moc, której nie miałem i wykonałem dzieło, które było nie do wykonania, ale przez Boga zostało wykonane. Skuteczne działanie. Przychodzę do kościoła, aby otrzymać moc i wykonać rzecz, która w innych warunkach jest nie do wykonania. Wzmocnienie, umocnienie. W słabościach. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy wiersz. Znamy na pamięć ten werset. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Weźmiecie moc Ducha Świętego, mówi Pan Jezus, i ta moc Ducha Świętego nadal jest do wzięcia. Jeśli w czymś jesteś słaby albo potrzebujesz posilenia, sięgaj po obiecanego Ducha Świętego. Proś o Niego, módl się, jak tutaj słyszeliśmy wcześniej, staraj się o Pana Boga, a ta moc przyjdzie i wzmocni. I ostatni werset, który przeczytam, to list do Kolosan, pierwszy rozdział, 11 werset. Utwierdzeni wszelką mocą, wszelką, każdą, każdą wyobrażalną, utwierdzeni wszelką mocą, według, albo zgodnie z, według potęgi, ta moc to potęga, według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Utwierdzeni. I to jest los każdego chrześcijanina, albo to jest stan każdego chrześcijanina, w który wchodzi człowiek, który naprawdę Bogiem się przejmuje, żyje w Bogu i szuka tego, co jest dla niego w Bogu. Utwierdzeni wszelką mocą, każdą dostępną mocą, utwierdzony, czyli wzmocniony według potęgi, znowuż według potęgi chwały, mocy Jego. Więc, drogi Kościele, no niech te słowa pozostaną dla nas, byśmy je pamiętali i wsypiali w życie. Jeszcze raz powtórzę. Kościół to miejsce rozszerzenia. Kościół to miejsce zachęcenia. Kościół to miejsce, gdzie można się zaangażować, ścinać i budować. Kościół to też czasami miejsce zakłopotania i embarasu, ale też Kościół ostatecznie to miejsce wzmocnienia, posilenia, utwierdzenia. Powstańmy do modlitwy. Panu Bogu chcemy podziękować, Panie Boże, nas za te obrazy życia Kościoła. Dziękujemy, że Kościół to nie tylko kazanie i uścisk ręki, ale Kościół to jest coś dużo, dużo więcej. Panie Boże, i to Ty ten Kościół stworzyłeś, Ty, Panie Boże, przyłączyłeś nas do Kościoła i obyśmy umieli korzystać z tego, co Ty włożyłeś do Kościoła. Panie Boże, tyle wspaniałych rzeczy położyłeś na tym stole, który nazywa się Kościół, a my często głodujemy, a my często, Panie Boże, jesteśmy gdzieś daleko od tego stołu, wymizerowani. Panie nasz Boże, naucz nas z tego stołu korzystać. Dziękujemy za obficie, bogato wyposażony Kościół. Dziękujemy, że gdy przychodzimy, znajdujemy tutaj wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Dziękujemy naszemu dobremu Bogu. Dziękujemy Ci, dobry Boże, że dajesz nam nowej siły, że udzielasz nam nowej siły. Panie Boże, że możemy służyć innym, a także i nam posłużą, gdy trzeba. Dziękujemy za tę wspaniałą rzecz. Kościół, w którym Ty jesteś, w którym Ty chcesz być, w którym chcesz błogosławić, w którym uzdrawiasz, w którym posyłasz, Panie Boże, i udzielasz swojej rady i mądrości. Dziękujemy Tobie, dobry Ojcze w niebie, przez Jezusa Chrystusa. Wspaniale jest być w Kościele Twoim. Wspaniale jest wiedzieć, że jest coś takiego jak Kościół. Dziękujemy za Niego. Amen. Amen. Jaką pieśń zaśpiewamy? Cienie Twoich rąk. Nabożeństwo nasze jest zakończone. Niestety, kiedyś musi być koniec nawet czegoś takiego dobrego jak nabożeństwo, ale nie koniec naszej społeczności. Zapraszam na dalszą część nabożeństwa na pole, czyli na łąkę tutaj naszą. I cieszmy się agapę, czyli taką społecznością miłości Bożej. Z Bogiem, do zobaczenia i do środy.